This is Unit 29, Text D. The exercises for Text D begin with Exercise 9. Read the exercise first, listen to the tape, and complete the exercise.
O ocenę rejsu pobytu w Rydze oficjalnej wizyty poprosiłem dowódcę zespołu okrętów, zastępcę dowódcy marynarki wojennej, komandora Ryszarda Łukasika oraz dowódcy marynarki wojennej do spraw politycznych, komandora Zenona Roszko.
Wizyta polskiego zespołu w składzie ORP Warszawa, ORP Lenino i ORP Grunwald została złożona jako rewizyta na zaproszenie dowódcy floty bałtyckiej Związku Radzieckiego, admirała Iwanowa, jego rady wojskowej. Wizyta przeszła oczekiwania całego składu tego zespołu okrętów. Oprócz wspaniałych walorów portu Ryga, bogaty program, możliwość kontaktów z zakładami pracy, z Komitetem Centralnym Komsomołu Łotewskiego, kontaktów z premierem rządu łotewskiego, Rady Najwyższej, merem miasta, pierwszym sekretarzem tego miasta, bezpośrednich kontaktów z dowództwem floty bałtyckiej, dały nam możliwość ustalenia i potwierdzenia zgodności poglądów w interesujących nas sprawach, a także zrealizowania postawionych celów wizyty. Z ogromną satysfakcją chcę podkreślić kontakty marynarzy służby zasadniczej ze społeczeństwem, z marynarzami floty bałtyckiej, które to kontakty praktycznie dawały ocenę w ich wyobraźni, w ich postawach tego, co dokonuje się na terenie Związku Radzieckiego, w tym Łotewskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej i tego, co dokonano i dokonuje się w Polsce.
This is Unit 29, Text E. The exercises for text E begin with exercise 10. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Poproszono też komandora Łukasika o sprecyzowanie pojęcia współpracy floty bałtyckiej Związku Radzieckiego i polskiej marynarki wojennej.
Rozumiem przez to określenie służbę bojową, udział we wspólnych ćwiczeniach, korzystanie z ośrodków szkolenia na zasadzie wzajemności, możliwość kształcenia naszych kadr, a także załóg w centrach przy przyjmowaniu i zakupach nowej techniki. Rozumiem pod tym określeniem sferę również bardziej osobistą. Są to nasze bezpośrednie kontakty dotyczące wymiany poglądów i doświadczeń w szkoleniu, w humanizacji życia wojskowego, a także spraw dotyczących planów operacyjnych. To, co ogólnie nazywamy naszym współdziałaniem w ramach doktryny obronnej.
Unit 30, Amnesty. This is Unit 30, Text A. The exercises for Text A begin with Exercise 2. Read the exercise first, listen to the tape, and complete the exercise.
Sejm odrzucił zaproponowane przez Senat rozszerzenie amnestii, między innymi na wielokrotnych recydywistów, włamywaczy i sprawców rozbojów.
This is Unit 30, Text B. The exercises for text B begin with exercise 3. Read the exercise first, listen to the tape, and complete the exercise.
Na rozpoczętym w czwartek posiedzeniu znalazły się senackie poprawki rozszerzające zakres uchwalonej przez Sejm amnestii. Izba niektóre poprawki przyjęła, większość z nich odrzuciła, a wśród nich te budzącą największe sprzeciwy w samym Sejmie i wśród wyborców, na których powoływali się posłowie. Chodzi o rozszerzenie amnestii na wielokrotnych recydywistów, sprawców kradzieży, zuchwałych i z włamaniem, sprawców rozboju oraz wypadków drogowych spowodowanych pod wpływem alkoholu i pociągających za sobą śmierć osób trzecich. Za odrzuceniem tych właśnie poprawek głosowało 327 posłów, a przeciw 34. Od głosu wstrzymało się 33 posłów.
This is Unit 30, Text C. The exercises for Text C begin with Exercise 5. Read the exercise first, listen to the tape, and complete the exercise.
Liczne głosowania nad poprawkami do amnestii, przerywane różnymi wyjaśnieniami i sprecyzowaniami, trwały aż 2 godziny. Ci spośród posłów, którzy wyrażali się za aprobatą o propozycjach Senatu, aby rozszerzyć zasięg amnestii, uspokajali, że nie dojdzie do jednorazowych, masowych zwolnień z więzień. Podkreślano też, że surowe wyroki w minionych latach były konsekwencją nadmiernie represyjnego systemu, a społeczeństwo nie interesowało się sytuacją w więzieniach. Ci, którzy byli przeciwko poprawkom, powoływali się na systematycznie malejące poczucie bezpieczeństwa obywateli, na nasilanie się szczególnie groźnej przestępczości. W rezultacie rozpatrzenia poprawek senackich Sejm uchwalił ostateczną treść ustawy amnestyjnej.
This is Unit 30, Text D. The exercises for Text D begin with Exercise 7. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Bunt rozpoczął się 7 grudnia około godziny 18 po ogłoszeniu w telewizji informacji o uchwaleniu amnestii. Więźniowie opanowali cały zakład karny, wypierając funkcjonariuszy służby więziennej za mury zewnętrzne. Palili, demolowali i plądrowali pawilony mieszkalne, pomieszczenia socjalne i służby zdrowia. Podjęli próbę sforsowania bram i murów zewnętrznych, zakończoną niepowodzeniem dzięki odparciu ataku przez posterunki służby więziennej, które użyły broni palnej. Zbuntowani więźniowie wyrzucili za bramę 2 zabitych współwięźniów i 6 rannych, z których jeden zmarł w drodze do szpitala. W dniu 9 grudnia oddziały prewencji MO i oddział służby więziennej po bezskutecznym wezwaniu skazanych przez prokuratora i sędziego penitencjarnego do zaniechania oporu złamały ich opór i opanowały zakład. W toku penetracji obiektów ujawniono zwłoki 4 więźniów. W wyniku buntu śmierć poniosło 6 skazanych, z których 3 zmarło na terenie zakładu, a pozostali w szpitalu lub w drodze do szpitala. Dotychczasowe ustalenia pozwalają na wstępne stwierdzenie, że 4 skazani, u których w czasie sekcji zwłok stwierdzono rany kłute i tłuczone, zginęli z rąk współwięźniów, natomiast pozostali 2 w wyniku strzałów oddanych przez funkcjonariuszy służby więziennej z posterunków zabezpieczających mur zewnętrzny. Trwają w tej sprawie dalsze badania.
This is Unit 30, Text E. The exercises for Text E begin with Exercise 10. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Różnorodne komplikacje spowodowała przedłużająca się debata parlamentarna nad ustawą amnestyjną. Zmusiła ona resort sprawiedliwości do rozpoczęcia przygotowań związanych ze zwolnieniem tak dużej liczby skazanych, zanim Sejm podjął ostateczne decyzje. Długi czas trwania prac poselskich okazało się nie uczynił ustawy doskonałą. Również trudne jest dotrzymanie terminu amnestii 20 grudnia, skoro sędziowie otrzymali teksty ustawy dopiero 13 grudnia, często późnym popołudniem. Mimo tego w ciągu 2 pierwszych dni jej działania zwolniono 2677 osób, przede wszystkim odbywających kary krótkie i zastępcze.
This is the test for workbook 6. This is unit 26. Listen to text A and answer questions 1-4.
Bukareszt. W środę rumuńskie radio i telewizja wielokrotnie powtarzały wezwanie Frontu Ocalenia Narodowego do lojalnych wobec straconego Nicolae Ceaușescu członków tajnej policji Securitate, by najpóźniej do czwartku złożyli broń. Jeśli tego nie uczynią, zostaną w razie schwytania postawieni przed sądem doraźnym. W audycjach podawano, że terroryści, jak określa się zwalczających nowy porządek członków Securitate, są nadal aktywni. W środę rano zaatakowali, po raz kolejny, gmach telewizji, ale zostali odparci. Starcia miały również miejsce w okolicach dworca kolejowego i w budynku mieszkalnym w Śródmieściu. Francuski sekretarz stanu do spraw akcji humanitarnych, Bernard Kouchner, przebywający od soboty w Rumunii, oświadczył, że dane o 60 tysiącach ofiar śmiertelnych przewrotu są skrajnie przesadzone. Dane te pochodzą od nowego, tymczasowego rządu Rumunii. Opinia Kouchnera ma za podstawę informacje uzyskane od lekarzy i szpitali rumuńskich. Lekarz Gérard Boligny, członek ekipy francuskiej organizacji charytatywnej Lekarze bez Granic, który powrócił w środę z Rumunii, oszacował liczbę zabitych w Bukareszcie na około 500, a rannych na około 2000. Członkowie ekipy uzyskali te dane wizytując szpitale i kostnice.
This is Unit 26. Listen to text B and answer questions 5-7.
Rozeszły się informacje, pisze agencja MTI, że wśród prowodyrów podziemnej siatki Securitate doszło do rozbieżności. Ukrywające się grupy bezpieki dysponują ogromnymi arsenałami amunicji oraz materiałów wybuchowych i mogą wywołać niepokoje i zamieszanie. Pierwsze tego próby były już widoczne we wtorek. Wzywano do porzucenia pracy, ukrycia się i niechodzenia po mieście. Akcja terrorystów wzbudziła zaniepokojenie mieszkańców. Jej celem było wzniecenie nastrojów nieufności wobec Frontu Ocalenia Narodowego. W telewizji wielokrotnie występowali przedstawiciele wojska, uspokajając ludność, że armia jest po stronie narodu, żołnierze bronią go i będą bronić. Te oświadczenia rozładowały sytuację. W środę większość mieszkańców Bukaresztu udała się do pracy. Radio przekazało, że do sklepów dostarczono kawę i pomarańcze, a do miasta zmierzają ciężarówki z mięsem i jego przetworami.
This is Unit 26. Listen to text C and answer questions 8 through 10.
Szef Departamentu Politycznego Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Abu Latif, komentując ostatnie wydarzenia w Rumunii, dał wyraz uczuciom niepokoju z powodu bolesnych wydarzeń, które pociągnęły za sobą liczne ofiary w ludziach w zaprzyjaźnionej Rumunii. OWP, stwierdził, nie zawaha się przed udzieleniem wszelkiej będącej w zakresie jej możliwości pomocy medycznej i żywnościowej dla zaprzyjaźnionego narodu rumuńskiego. Wydano instrukcję wszystkim studentom palestyńskim studiującym medycynę, aby brali udział w pomocy rannym i udzielali wszelkiej możliwej pomocy w koordynacji z miejscowymi władzami. Radio Rumuńskie podało 27 grudnia komunikat, w którym Komitet Ocalenia Narodowego dementuje stanowczo, jakoby OWP brała udział w wydarzeniach wewnętrznych w Rumunii. Są to informacje pochodzące ze źródeł nierumuńskich, podkreślił Abu Latif.
This is Unit 27. Listen to text D and answer questions 11 through 17.
15 października zmarł w Warszawie w wieku lat 99 marszałek Polski Michał Rzymierski. 20 października w piątek po mszy żałobnej w kościele garnizonowym przy ulicy Długiej na cmentarzu komunalnym odbyły się uroczystości pogrzebowe. Marszałek Rzymierski urodził się 4 września 1890 roku w Krakowie w wielodzietnej rodzinie kolejarskiej. Ojciec Wojciech, wychowany w duchu patriotycznym, usiłował przekazać wszystkie te właśnie treści patriotyczne, zwłaszcza pokłosie i atmosferę powstania styczniowego, dzieciom. I w tym właśnie duchu, w atmosferze tradycji wojskowej, powstańczej tradycji, wzrastał młody Michał. Po ukończeniu w 1910 roku liceum wstąpił na Uniwersytet Krakowski, gdzie zetknął się z wybitnymi przedstawicielami nauki polskiej, m.in. z profesorem Estreicherem, a także z profesorem Wacławem Tokarzem, z którym zawiązała się wielka przyjaźń i sympatia na bardzo długie, późniejsze lata. Michał Rzymierski związał się z polskimi drużynami strzeleckimi już w roku 1910. W roku 1912 odbył przeszkolenie wojskowe w Armii Austriackiej, ukończył szkołę podchorążych, uzyskał stopień podchorążego i po powrocie z tego przeszkolenia wojskowego był już czynnym działaczem i instruktorem polskich drużyn strzeleckich. Był komendantem polskich drużyn strzeleckich we Lwowie, był organizatorem szkoły podchorążych ośrodka szkoleniowego w Nowym Sączu, na którym przeszkolono około 1000 drużynników. Był następnie instruktorem w wielu ośrodkach polskich organizacji niepodległościowych, tego działu militarnego, paramilitarnego. Był zmilitaryzowany do armii austriackiej, ale na wieść o powstaniu Legionów Polskich przybył do tworzących się Legionów, gdzie wszedł w skład pierwszej brygady. Był żołnierzem pierwszej brygady Legionów. Był dowódcą pierwszej kompanii w batalionie pierwszego pułku strzelców.
This is Unit 27. Listen to text E and answer questions 18 through 20.
Pierwsza wojna światowa zakończyła się, ale nie można powiedzieć, że nastąpiły po niej spokojne czasy. O Polskę, o jej granice trzeba było walczyć nadal. Trwały walki w tym czasie na całej wschodniej polskiej granicy. Trwały przygotowania do powstania wielkopolskiego, wrzał Śląsk, no rodziła się Polska. W trakcie organizacji Wojska Polskiego podjęto decyzję, aby wysłać pułkownika Rzymierskiego jako szefa ekspozytury wojskowej na Śląsku, to znaczy w celu prowadzenia akcji wspierania siłami Wojska Polskiego działań powstańców śląskich. Po zakończeniu działań wojennych, kiedy generał Sikorski został szefem sztabu generalnego, pułkownik Michał Rzymierski zwrócił się do niego o wysłanie go na studia wojskowe do Francji. Powrócił do kraju jesienią 1924 roku i objął stanowisko zastępcy szefa administracji armii, a w listopadzie 1924 roku w uznaniu zasług jako bardzo młody człowiek, liczący wówczas 34 lata, awansowany został do stopnia generała brygady. Po przewrocie został aresztowany i jak większość generałów, którzy stali po stronie rządowej, spotkał się z represjami.
This is Unit 28. Listen to text F and answer questions 21 through 26.
Ale to wszystko wymaga wielkiego wysiłku, wielkiego kunsztu i wiele bywa dni żmudnych tutaj spędzonych na poligonie, nie tylko na tym, ale i na innych poligonach, żeby wreszcie do takiego efektu w pełni dojść.
Oczywiście tak. Z tym, że ja jestem przekonany, że tu bezpieczeństwo jest stuprocentowe. Dowódcy rozjemcy, którzy są przy ćwiczących wojskach, no w pełni panują nad sytuacją i żaden żołnierz nie jest w położeniu ekstremalnym, które by w jakimś najmniejszym nawet stopniu zagrażało jego życiu. No, widzimy na prawym skrzydle w tej chwili wychodzą po załadowaniu następne środki obrony przeciwlotniczej.
Także walka się jeszcze nie skończyła.
Walka się nie skończyła, chociaż nieprzyjaciel podszedł na odległość bezpośredniego strzału przez żołnierza broniącego się.
No, ta odległość jest tutaj bardzo, powiedziałbym, dla nieprzyjaciela niebezpieczna.
Nieprzyjaciel bezpośrednio wdziera się w nasz pas obrony. Zostały poderwane zapory minowe, które no chyba najbardziej zaciekłego wroga mogą powstrzymać.
Ale wracając jeszcze do tego strzelania, proszę popatrzeć, jak ta tarcza rozleciała się w pył po prostu.
Za pierwszym strzałem, tego uczymy żołnierzy, tego uczymy pilotów, ażeby pierwszym strzałem, pierwszym pociskiem trafić nieprzyjaciela.
Już strzelają żołnierze z ręcznych granatników przeciwpancernych. Ta odległość już jest taka mała do celów przeciwnika. Już kolejny czołg wyjeżdża z ukrycia, wyjdzie chyba lekko na górkę i będzie wtedy prowadził ogień. Oby celnie.
Ćwiczenie na pewno jest tak skonstruowane, jak pan widzi, ażeby wszystkie środki, którymi włada żołnierz, były użyte. Każdy żołnierz jest oceniony, każdy dowódca drużyny, każdy dowódca plutonu, każdy pilot, każdy operator z tego, co teraz się dzieje, otrzymuje ocenę. Jest dokładnie określona ilość amunicji użytej, minimalnie niezbędna i wtedy można powiedzieć, czy to jest wyszkolony, czy jeszcze wymaga dalszego treningu.
Rozumiem, że po tym działaniu wszystkie cele zostaną policzone, wszystkie dziury w tarczach również.
Sprawdzone.
I wtedy dopiero będzie można powiedzieć i podsumować.
I będzie piątka.
Tak jest.
This is Unit 28. Listen to text G and answer questions 27 through 30.
O tym, że nie są to okazjonalne słowa, przekonujemy się już wkrótce, kiedy komendy ze stanowiska dowodzenia podrywają pododdział do działania. Na broniące się w przodzie radzieckie pododdziały wychodzi kolejny atak przeciwnika. Wydaje się, że jego szarżujące czołgi za chwilę dopadną i zmiażdżą prawe skrzydło broniących się. I wtedy na stanowisku dowodzenia podejmuje się jedyną z możliwych decyzji. Wprowadzić do walki odwód wozów bojowych i czołgów. Wozy wysypują się z lasu i sprawnie rozwijają w linię bojową. Ruszają ostro, jadą płynnie. PWP, jakby płynęły gąsienicami, nie dotykały piachu. Idą jak burza, niskie, zwinne i zwrotne, prawie niewidoczne w zakrzaczeniach i kępach wysokich, wyschniętych traw porastających pofałdowaną polanę. Dowódca nakazuje otworzyć ogień. Grad pocisków sypie się na przeciwnika pozorowanego przez tarcze bojowe z zielonej dykty. Celny to ogień i skuteczny. Obserwujący ćwiczenia nie kryje słów uznania. Przeciwnik został powstrzymany. Wozy robią zwrot i równie szybko jak się pojawiły na przedpolu, znikają ponownie w lesie. Tak sprawnie mogą działać tylko dobrze wyszkoleni żołnierze, dysponujący doskonałym, sprawnie działającym sprzętem. Bojowy wóz piechoty na pewno należy do takich.
This is Unit 29. Listen to text H and answer questions 31 and 32.
Chciałbym mocno podkreślić tutaj, iż prezentowane przez załogi naszych okrętów postawy żołnierskiej, dyscypliny, wysokiej kultury zasługują na najwyższe uznanie. Dobrą wizytówką były występy naszego zespołu estradowego Flotylla, który w sumie dał 5 koncertów, a w trakcie tych koncertów uczestniczyło ponad 8 tysięcy odbiorców. Dla załóg naszych okrętów szczególnym przeżyciem było to, iż ponad 6200 obywateli Łotwy, w tym ogromna część młodzieży, zwiedzało nasze okręty. a także i to, iż weterani walk z okresu II wojny światowej spotkali się na pokładach naszych okrętów z naszymi załogami i często ze łzami w oczach wspominali bohaterstwo polskiego marynarza w okresie wojny i z dumą patrzyli na ład, porządek i kulturę na naszych okrętach marynarki wojennej.
This is unit 29. Listen to text I and answer questions 33 through 40.
Goście amerykańscy przebywali w niedzielę na rakietowym krążowniku Sława oraz krążowniku do zwalczania okrętów podwodnych Leningrad. W sobotę marynarze z okrętów USA udali się na górę Sapun, miejsce zaciętych walk o Sewastopol w latach II wojny światowej. Dowódca grupy amerykańskich okrętów wojennych, wiceadmirał Paul Eagle, złoży wieniec pod obeliskiem chwały upamiętniającym poległych obrońców Sewastopola. W serdecznej atmosferze odbywają się spotkania marynarzy amerykańskich i radzieckich na okrętach wojennych, w zakładach przemysłowych i na ulicach miasta. Organizowane są wspólne koncerty i zawody sportowe. Z Rosjanami można się przyjaźnić, oświadczył wiceadmirał Paul Eagle, który jest również zastępcą dowódcy marynarki wojennej USA w Europie. W rozmowie z dziennikarzami TASS podkreślił, że jest dopiero trzeci dzień w Sewastopolu, a ma już wśród Rosjan wielu dobrych przyjaciół. Dodał, że nawet nie przypuszczał, iż marynarzom amerykańskim zgotowane będzie tak serdeczne przyjęcie. Jesteśmy zadowoleni i jest to bardzo przyjemne, oświadczył wiceadmirał. Jeszcze przed 2 laty trudno było wyobrazić sobie, że admirałowie radziecki i amerykański serdecznie uścisną sobie dłonie.
This is unit 30. Listen to text J and answer questions 41 through 43.
Amnestia, jak się okazuje, to nie tylko akt łaski wobec ludzi, którzy weszli w kolizję z prawem, ale także dosyć skomplikowane i zarazem kosztowne przedsięwzięcie organizacyjne. Ze wstępnego bowiem rozeznania wynika, iż spośród 17,5 tysiąca więźniów, którzy w tych dniach opuszczą mury zakładów karnych, aż 10 tysiącom trzeba będzie udzielić pomocy finansowej, a blisko 7 tysiącom dać bieliznę i odzież. Ponadto każdy ze zwalnianych otrzyma bilet na powrót do domu oraz prowiant. Konieczne jest też znalezienie im miejsc zatrudnienia. Na przeprowadzenie tej operacji przeznaczono w większości z rezerw budżetowych Ministerstwa Sprawiedliwości 540 milionów złotych, co może być kwotą jeszcze niewystarczającą.
This is unit 30. Listen to text K and answer questions 44 and 45.
Otwartość, z jaką debatowano nad amnestią, ma jeszcze jeden jakże tragiczny wymiar. Jak wiadomo, w kilku więzieniach wybuchły bunty, w wyniku których śmierć poniosło 7 skazanych. Na co najmniej 50 miliardów złotych szacuje się straty materialne. Do innych zakładów karnych trzeba było przewieźć 497 więźniów z Goleniowa, 715 z Nowogardu, 815 z Czarnego. W Nowogardzie na miejscu nie można było pozostawić nawet inicjatorów buntu, gdyż nie ma tam możliwości ich odizolowania. Przyczyny i przebieg tych zajść bada komisja.
This is unit 30. Listen to text L and answer questions 46 and 47.
Z ostatecznymi ocenami trzeba zaczekać do chwili zakończenia prac przez komisję. Ale już dzisiaj należałoby zastanowić się nad pytaniami, które postawiono podczas piątkowego, 15 grudnia, spotkania Wojciecha Tomczyka, wiceministra sprawiedliwości, i Romualda Soroko, dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, z dziennikarzami. Czy dyskusję nad amnestią należało prowadzić tak długo i z taką otwartością? Czy więźniom nie naobiecywano zbyt dużo? Czy w przyszłości o niektórych sprawach, oczywiście po zasięgnięciu opinii parlamentu, nie powinien decydować prezydent?
This is unit 30. Listen to text M and answer questions 48 through 50.
Chciałbym przy tym powiedzieć, powiedział pułkownik Jan Świeczyński, że milicja w czasie tych interwencji nie była wyposażona w broń palną i nie posiadała ostrej amunicji. Śledztwo wyjaśni więc, skąd wzięły się 2 wypadki postrzałów. Sądzę jednak z całą pewnością, że strzały nie padły ze strony interweniujących oddziałów milicji. Wiadomo również, że w dwóch przypadkach, w zakładach karnych w Nowogardzie oraz w Koleniowie, nie doszło do użycia siły, ponieważ zbuntowani więźniowie ustąpili po prezentacji oddziałów milicji oraz dzięki argumentacji dowodzących nimi oficerów milicji. Do interwencji doszło natomiast w zakładzie karnym w Czarnem, gdzie użyto siły w postaci dwóch batalionów oddziałów prewencji MO, to jest około 600 osób, jedną kompanię komandosów milicyjnych, to jest 80 osób. Do tego użyty był także sprzęt. 3 śmigłowce desantowe Mi-8, 1 śmigłowiec Mi-2, wyposażony w urządzenia oświetlające, nagłaśniające, a także wyrzutnie środków chemicznych. W użyciu były także środki chemiczne i armatka wodna.